Księga Przypowieści. Księga Przypowieści, rozdział 24, wersety 11 i 12. Pozwolicie, że przeczytam ten fragment w przekładzie Biblii Tysiąclecia, ponieważ myślę, że jest bardziej trafny i lepiej oddaje to, o co tak naprawdę w tym tekście chodzi. Ratuj wyleczonych na śmierć. Wstrzymaj rózgi, by nie zabijały. Czy powiesz, nie wiedziałem tego? Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie ten, który dusz dogląda i według czynów odda każdemu. Ratuj wleczonych na śmierć. Wstrzymaj rózgi, by nie zabijały. Czy powiesz, nie wiedziałem tego? Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie ten, który dusz dogląda i według czynów odda każdemu. We fragmencie tym Salomon poucza nas, że nie możemy pozostać obojętni wobec bezprawia. Stanisław Jerzy Lec napisał kiedyś, że czyny niezaistniałe powodują katastrofalny brak następstw. Czyny niezaistniałe powodują katastrofalny brak następstw. Jakkolwiek brzmi to zabawnie, jest to bardzo głęboka prawda. Obojętność jest grzechem, obojętność wobec zła i bezprawia jest grzechem i jak każdy grzech rodzi konsekwencje. W tym wypadku, jeżeli mówimy o obojętności na bezprawie, konsekwencje bywają naprawdę katastrofalne. Katastrofalny jest brak następstw tego, co powinniśmy byli zrobić w obliczu bezprawia, a czego nie zrobiliśmy. Słuchajcie, czasem bezprawie, z którym się spotykamy, jest epizodem. I najprawdopodobniej taki epizod miał na myśli Salomon w tekście, który przeczytałem. Najprawdopodobniej miał na myśli epizod, w którym na podstawie fałszywych świadectw ktoś niewinny jest skazany i wleczony dosłownie na śmierć. Jeśli wiesz o tym, że świadectwo jest fałszywe, jeśli wiesz o tym, że ten człowiek idący na śmierć jest niewinny, zrób co w twojej mocy, aby mu pomóc. Zrób co w twojej mocy, aby go uratować. Czasami jednak jest jeszcze gorzej. Czasami jest tak, że bezprawie, z którym się stykamy, nie jest epizodem. Czasami jest tak, że bezprawie, z którym się stykamy, jest zinstytucjonalizowane. Bezprawie, z którym się niekiedy stykamy, jest zalegalizowane, jest utwierdzone. Mocą ustawy, mocą aktu prawnego. Oczywiście wiemy, że bezprawny akt prawny nie jest tak naprawdę prawem. Gustaw Radbruch po 1945 roku, po upadku Rzeszy Niemieckiej, człowiek zasłużony w walce z hitleryzmem, ukuł takie bardzo trafne, myślę, sformułowanie ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo. Często jest tak, że to, co odnajdujemy w aktach prawnych, tak naprawdę nie zasługuje na miano prawa, bo jest tylko ustawowym bezprawiem. Bezprawie nie staje się aktem tylko dlatego, że jest częścią ustawy. Bezprawie pozostaje ciągle bezprawiem. Tak jak prawo Boże, prawo naturalne, które jest śladem, zapisem Bożego prawa w naszych sercach, ono też nie traci przymiotu prawa tylko dlatego, że zostało usunięte z aktów prawnych. Bezprawie pozostaje bezprawiem, nawet wtedy, kiedy jest ustawowym bezprawiem. Prawo zostaje prawem, nawet wtedy, kiedy jest jedynie prawem ponadustawowym, kiedy nie znajduje swojego odzwierciedlenia w prawie państwowym. Księga Izajasza, rozdział 9, werset 15. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Rozdział 10, werset 1 i 2. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Słuchajcie, Bóg potępia bezprawie. Bóg potępia zarówno bezprawie, które jest epizodem, jak i bezprawie, które zostało zinstytucjonalizowane. Bezprawie, które przyjęło postać aktu prawnego. Święty Augustyn w swoim sztandarowym dziele o państwie Bożym pisał: czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników. Tak, słuchajcie, niekiedy jest, że bezprawie zostaje zinstytucjonalizowane, a państwo staje się tak naprawdę bandą rozbójników. I słuchajcie, wiemy mniej więcej, o co chodzi, tak? Tak dzieje się w przypadku komunizmu i innych totalitaryzmów. Tak dzieje się w momencie, kiedy państwo stawia siebie w roli Boga i chce kontrolować wszystkie dziedziny obywateli, pozbawiając ich fundamentalnych wolności. Wtedy właśnie państwo staje się bandą rozbójników. Wtedy właśnie prawo zostaje zamienione na ustawowe bezprawie. Słuchajcie, dokładnie tym samym są prawodawstwa, które ograniczają wolność Kościoła. Prześladowania chrześcijan w krajach islamskich czy w Chinach to nie są wybryki tłumu, tak? Z czymś takim mamy do czynienia w Indiach na przykład, gdzie fanatyczny tłum zabija chrześcijan. W krajach islamskich czy w Chinach te prześladowania są zinstytucjonalizowane. One na mocy ustawy następują. To z mocy obowiązującego prawa za konwersję na chrześcijaństwo w Arabii Saudyjskiej karze się śmiercią. To z mocy obowiązującego prawa zamyka się na wiele lat do więzień chrześcijan w Chinach. Ale słuchajcie, nie tylko Chiny, nie tylko kraje islamskie, takim ustawowym bezprawiem w naszym kręgu kulturowym jest aborcja. Zgodnie z obowiązującym prawem można mordować ludzi w Europie, można mordować ludzi w Ameryce. I słuchajcie, to, że kraj jest demokratyczny, tak? Czy to coś zmienia? Czy to sprawia, że bezprawie staje się mniejszym bezprawiem? Absolutnie nie. Jeśli prawo zezwala na zabijanie niewinnych ludzi, jest ustawowym bezprawiem, niezależnie od tego, czy to prawo ustanowił tyran, czy ustanowił je demokratycznie wybrany parlament. Idąc dalej, słuchajcie, ustawowym bezprawiem są również totalitarne zapędy władzy, które obserwujemy w krajach demokratycznych dzisiaj. Zamach na władzę rodzicielską. Wszyscy chyba wiecie, co się działo nie tak dawno w powiecie szamotulskim, gdzie odebrano dziecko rodzinie na skutek opinii kuratora stwierdzającej, że w domu jest brudno, matka jest nieporadna, ojciec zbyt zajęty. To jest zamach państwa na instytucję rodziny. To również jest ustawowe bezprawie. Podobnie jeśli chodzi o ograniczenie wolności sumienia. Jeśli zamyka się do więzienia zielonoświątkowego pastora tylko dlatego, że powiedział, że homoseksualizm jest grzechem, a taki przypadek miał miejsce w Szwecji, znowu mamy do czynienia z ustawowym bezprawiem. Ustawowym bezprawiem jest też inżynieria społeczna. Lewicowa ideologia, która w celu zmiany naszego myślenia nakazuje chrześcijańskim ośrodkom adopcyjnym Wielkiej Brytanii oddawać dzieci w adopcję homoseksualistom na mocy antydyskryminacyjnych przepisów. To wszystko to są przykłady zinstytucjonalizowanego bezprawia, wobec którego jako chrześcijanie nie możemy pozostać obojętni. Dlatego, że tak jak pisał Lecz, czyny niezaistniałe powodują katastrofalny brak następstw. Brak naszego działania w obliczu bezprawia powoduje katastrofalny brak następstw naszego działania. Powoduje, krótko mówiąc, triumf zła. Oczywiście, słuchajcie, mamy taką mocną pokusę, żeby powiedzieć sobie, co my, biedne żuczki, możemy zrobić, nie? Co my, biedne żuczki, możemy zrobić wobec prześladowanych chrześcijan w Chinach, wobec legalnej aborcji w Europie? Co my możemy zrobić? Jedno jest pewne, nie możemy milczeć. Dlatego, że milcząc zdradzamy nasze powołanie. Milcząc utwierdzamy bezprawie i zachęcamy jego autorów do tego, aby do eskalacji tego bezprawia. Nie? Jeśli milczymy wobec aborcji i eutanazji, aborcja i eutanazja będą przyjmowały coraz bardziej odrażające formy. Jeśli dzisiaj nie protestujemy przeciwko tak zwanej dobrej śmierci, jutro będziemy mieli eksperymenty eugeniczne i usuwanie ludzi nawet już bez wielokrotnie i wyraźnie oświadczonej woli zejścia z tego świata. Tak zresztą się już dzieje. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć parę słów o człowieku, który nie milczał w czasie, kiedy milczeli prawie wszyscy. Na pewno słyszeliście nazwisko Dietrich Bonhoeffer. Był to luterański pastor, jeden chyba z najbardziej zdecydowanych przeciwników Hitlera. III Rzeszy. Urodził się, nawiasem mówiąc, we Wrocławiu, czyli prawie że nasz rodak, tak? Urodził się we Wrocławiu i też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przez pierwsze lata swojej edukacji uczony był w domu, co było wielką rzadkością w Niemczech, bo jak wiemy, Niemcy to kraj państwowej oświaty od dawna. Nie wiem, nie chcę przesądzać, ale być może to, że pochodził z licznej, bardzo zżytej ze sobą rodziny, miał 7 rodzeństwa i to, że był uczony w domu, być może to dało mu tę niezależność sumienia i rozumu, której nie mieli współcześni mu Niemcy, którzy jak stado baranów poszli za Hitlerem. Bonhoeffer, będąc poniekąd, nie bezpośrednio, ale poniekąd zaangażowany w przygotowania do zamachu na Hitlera i będąc jednocześnie bardzo zdecydowanym i odważnym jego krytykiem, został uwięziony i miesiąc przed zakończeniem wojny, w wieku zaledwie 39 lat, został stracony. Tragiczne jest też to, że w momencie, kiedy został stracony, był kilka miesięcy po zaręczynach, czekał na ślub swój. Także jest to prawdziwy męczennik wiary. Kiedy w opactwie westminsterskim w Londynie zastanawiano się, były takie puste stelle po posągach, które zniszczono w czasach Cromwella. Był taki pomysł, żeby umieścić tam 10 posągów 20-wiecznych męczenników wiary. Wśród nich znalazł się właśnie posąg Bonhoeffera. Tym przeciwko w szczególności protestował Bonhoeffer był tak zwany paragraf aryjski, czyli przepisy, które nakazywały w kościele oddzielić Aryjczyków od Żydów. Bonhoeffer jako jeden z nielicznych mówił, że słuchajcie, tego nie tylko nie wolno robić. To tak naprawdę zdecyduje o tym, czy jesteśmy kościołem, czy nie. W kościele Jezusa Chrystusa Żyd i Niemiec muszą być braćmi i podlegać temu samemu prawu, temu samemu słowu chrystusowemu. Jeśli naruszymy tą zasadę, przestajemy być kościołem Chrystusa. Kiedy Kościół Rzeszy wprowadził paragraf aryjski, Bonhoeffer mówił wprost, nie jesteście już Kościołem Chrystusa. Założyli taką niezależną strukturę, Kościół wyznający, i Bonhoeffer pisał prowokacyjnie wręcz, kto świadomie odcina się od Kościoła wyznającego, odcina się od zbawienia. Kościół Rzeszy nie jest już Kościołem Chrystusa, ponieważ zdradził Chrystusa, wprowadzając paragraf aryjski. Bonhoeffer na temat bezprawia i tego, w jaki sposób chrześcijanie powinni reagować na bezprawie, pisał tak. Państwo, które zagraża chrześcijańskiemu nauczaniu, neguje samo siebie. Oznacza to trojaką możliwość działania Kościoła wobec państwa. Po pierwsze, pytanie skierowane do państwa o prawomocny charakter jego działania. Po drugie, służbę na rzecz ofiar działania państwa. Trzecia możliwość polega na tym, by nie tylko pomóc ofiarom miażdżonym kołem, lecz aby zablokować samym sobą szprychy tego koła. A więc jeśli pytamy się, w jaki sposób my jako chrześcijanie, my jako Kościół powinniśmy reagować na bezprawie, drogi są trzy. Trzy rzeczy winniśmy robić. Słowo, a więc świadectwo, pomoc ofiarom bezprawia, aż wreszcie w szczególnych przypadkach walka przeciwko bezprawiu. Jeśli chodzi o słowo, sprawa jest oczywista. Kościół musi dawać biblijną perspektywę. Musi bez kompromisów nauczać tego, co mówi słowo. Musi w miłości mówić prawdę. Trzeba napominać rządzących. Trzeba napominać tych, którzy są autorami bezprawia, również osobiście. Myślę, że dobrą rzeczą jest, kiedy przywódcy Kościoła imiennie piszą list i napominają imiennie tego czy innego posła, ministra, prezydenta. Bardzo mi się osobiście podobała inicjatywa portalu Fronda, kiedy wzywali biskupów do ekskomuniki minister Ewy Kopacz. Dlatego, że minister Ewa Kopacz, minister zdrowia, w momencie tego gorącego sporu o aborcję w przypadku 14-latki, która miała być zgwałcona, okazało się, że jednak zgwałcona nie była, minister Ewa Kopacz wskazała osobiście szpital, w którym można przeprowadzić taki zabieg. Bo problem polegał na tym, że czasu było coraz mniej, bo tylko do pewnego momentu aborcję można przeprowadzić, a oni nie mogli znaleźć szpitala, który chciał się na to zgodzić. Portal Fronda wezwał biskupów do ekskomunikowania Ewy Kopacz. Myślę, że to jest właśnie to świadectwo, które powinniśmy dawać. Jeśli pani minister ogłasza sama siebie katoliczką, tak? Katolicy mówią, postąpiłaś wbrew swojemu wyznaniu, wbrew swojej wierze. To jest właśnie to świadectwo, to jest właśnie to wyraźne, mocne, osobiste napomnienie, którego często nam w Kościele brakuje. Kościół, słuchajcie, musi pozostać sumieniem państwa. Tak było zawsze, tak było od początku i tak musi zostać, żeby Kościół był Kościołem. Słuchajcie, prorok Natan nie bał się, być może się bał, ale przełamał swój strach i poszedł do Dawida i w bardzo ostrych słowach go napomniał. Powiedział mu, ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym, który jest winien grzechu, śmierci. Słuchajcie, Eliasz robił to samo. Eliasz napominał Achaba, napominał Jezebel. Walczył słowem, dawał świadectwo prawdziwej wiary. Księga Sędziów, Księgi Królewskie. Wszędzie tam mamy świadectwo tego, że Słowo Boże konfrontowało władców. Nie? W Księgach Królewskich mamy jak refren, powtarzający się zwroty, że ten a ten król czynił to, co złe w oczach Pana. Słuchajcie, to wydaje nam się takie proste i oczywiste, ale zwróćcie uwagę na to, jak mocno Biblia różni się w tym momencie od wszystkich innych religii starożytnego świata. We wszystkich innych religiach starożytnego świata król był Bogiem bądź synem Boga, najwyższym kapłanem i był poza wszelką krytyką. Był boski, tak? A skoro był boski, to mógł robić, co mu się podobało. Biblijna koncepcja jest zupełnie inna. Władców należy konfrontować, ich czyny, ich słowa należy konfrontować ze Słowem Bożym. I zobaczcie, dzisiaj znowu państwo urasta do roli Boga. Dzisiaj znowu jest tak, że hasło, że coś zostało postanowione w sposób demokratyczny, sprawia, że przestajemy się zastanawiać nad tym, czy to jest słuszne i dobre. Opowiadał mi kiedyś poseł Filip Kaczmarek, że jeden francuski deputowany z chrześcijańsko-demokratycznej partii mówi do niego tak, nie mogę być przeciwko aborcji, bo aborcja jest legalna we Francji. Demokratyczny francuski parlament aborcję zatwierdził, więc ja nie mogę być przeciw. Zobaczcie, znowu państwo w roli Boga, tak? Demokratyczne rozstrzygnięcie w roli najwyższego, niezmiennego, nienaruszalnego orzeczenia i autorytetu. Tak jak w starożytnych despocjach tylko król mógł zmienić królewskie prawo, tak tutaj tylko parlament może zmienić prawo ustalone przez parlament. Inaczej jest w Biblii, gdzie Kościół ma prawo być sumieniem i ma obowiązek być sumieniem państwa. Słuchajcie, świat generalnie wzywa nas do tego, żebyśmy zajęli się swoimi sprawami. Świat mówi, miejsce Kościoła jest w Kościele. Kiedy słuchacie tego, co najwięksi lewacy mówią na temat Kościoła, co mówi pani Senyszyn i jej podobni, oni nie są przeciwko Kościołowi przecież, tak? Oni są przyjaciółmi Kościoła. Oni tylko chcą, żeby Kościół zajmował się kościelnymi sprawami. Żeby Kościół nie pojawiał się w sferze publicznej. Słynne zaklęcie z lat 90., że Kościół nie powinien wtrącać się do polityki, tak? Problem, słuchajcie, polega tylko na tym, że przestrzeń publiczna się poszerza. Coraz więcej rzeczy ma znaczenie polityczne, tak? A więc zawęża się przestrzeń, w której wolno się poruszać Kościołowi. Jeszcze 20 lat temu ci, którzy mówili, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, nie mieliby nic przeciwko temu, że Kościół mówi, że homoseksualizm jest grzechem. Bo uznaliby, okej, tak? To nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa moralna, tu Kościół ma prawo się wypowiadać. Dzisiaj już nie. Dzisiaj hasło homoseksualizm jest grzechem jest już manifestem politycznym. A więc znowu już Kościół nie powinien się tym zajmować. Jeśli zgodzimy się z tym, że to świat wyznacza Kościołowi przestrzeń, w której ma się poruszać, to słuchajcie, ta przestrzeń będzie się z roku na rok pomniejszać. Na końcu się okaże, że możemy się tylko uśmiechać i mówić sobie nawzajem, że powinniśmy być dobrzy i mili dla innych. Wszystko inne ma znaczenie polityczne. Wszystko inne to już jest przestrzeń publiczna, której nie wolno nam naruszać. Słuchajcie, to jest żadna nowa rzecz. Już Biblia mówi o tym, że rządzący nie chcą Kościoła, który ich konfrontuje, nie chcą Kościoła, który ich napomina, tylko szukają pochlebców. 30 rozdział, 10 werset Księgi Izajasza. Mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne. Takie jest oczekiwanie tego świata, ale nam nie wolno iść w tym kierunku. Kościół musi pozostać sumieniem świata. Słuchajcie, w sprawie tego dziecka odebranego rodzinie, bardzo mi się podobało, mieszkańcy wsi zebrali się, napisali list otwarty między innymi do premiera i ministra sprawiedliwości. Nie wiem, kto im ten list pisał, ale jedno zdanie jest moim zdaniem celne i oddaje sedno sprawy. Jest takim właśnie napomnieniem, jakie my jako chrześcijanie powinniśmy kierować do rządzących. Uważamy, że nikt, żaden sąd nie ma prawa wyznaczać kryteriów stanowiących, czy jesteśmy wystarczająco młodzi, zamożni, czyści, wykształceni, aby posiadać i wychowywać potomstwo. To jest, słuchajcie, sedno sprawy. I właśnie takie świadectwo powinniśmy dawać wobec świata. Nie? Trzeba powiedzieć jasno. Żaden sąd nie ma do tego kompetencji. Żaden sąd nie ma do tego kompetencji. A więc słowo, świadectwo, to pierwsza rzecz, jaką winni jesteśmy czynić wobec bezprawia. Służba na rzecz ofiar, to druga rzecz. I słuchajcie, tutaj już pole manewru jest naprawdę olbrzymie. Co możemy zrobić dla ofiar aborcji? Przede wszystkim profilaktyka. Przede wszystkim, słuchajcie, Kościół na całym świecie angażuje się w różne inicjatywy, które mają zmienić decyzję, czy wpłynąć na decyzję kobiety, która zastanawia się nad zabiciem swojego dziecka. Stąd, słuchajcie, rewelacyjną znowu, moim zdaniem, inicjatywą była wystawa Wybierz Życie. Ona była mocna, ona była wstrząsająca. To były zdjęcia płodów ludzkich po aborcji. Ale słuchajcie, to właśnie było, myślę, działanie, które mogło wielokrotnie okazać się skuteczne. Wiele osób pewnie oglądając tą wystawę zmieniło, czy wpłynęło to na ich decyzję. Pomoc psychologów dla kobiet, które pomoc duszpasterska. Słuchajcie, pomoc ofiarom. To jest to, w co Kościół powinien być całkowicie zaangażowany. Znowu sprawa tej rodziny z powiatu szamotulskiego. Tutaj, słuchajcie, okazało się, że sąsiedzi nie tylko potrafili napisać list, ale potrafili też, jednym z jakby zarzutów kuratora były niewłaściwe warunki w domu do tego, żeby wychowywać małe dzieci. Słuchajcie, sąsiedzi zebrali się, stworzyli jakiś komitet, zebrali pieniądze, obiecali pomoc w zrobieniu łazienki, której tam ci ludzie nie mieli. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku. To jest krok, który sprawia, że pomagamy tym, których prawa zostały podeptane. Ci ludzie byli prostymi ludźmi, są prostymi ludźmi, nie bardzo potrafią walczyć w sądzie o swoje prawa, więc znalazł się ktoś, kto ich reprezentuje za darmo w sądzie. To są właśnie rzeczy, które powinni robić chrześcijanie. Służyć ofiarom bezprawia. To są rzeczy, które powinniśmy robić my. To są rzeczy, które Kościół robi od wieków, a jeśli ich nie robi, to sprzeciwia się i sprzeniewierza swojemu powołaniu. I wreszcie trzecia rzecz. Walka. Bonhoeffer mówi o tym, żeby zablokować samym sobą szprychy tego koła, które łamie niewinne ofiary, bezbronnych ludzi. I to jest, słuchajcie, jeden z najtrudniejszych wątków. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby w taki ułański sposób machnąć szablą, krzyknąć, zginąć, tak? Chodzi tu o walkę, która byłaby skuteczna. Czyny niezaistniałe powodują katastrofalny brak następstw. To, jak dzisiaj wygląda Europa pod względem moralnym, pod względem właśnie tego ustawowego bezprawia, w dużej mierze bierze się stąd, że chrześcijanie oddali Europę bez walki. Bez walki o takie rzeczy właśnie jak aborcja, jak adopcja dzieci przez homoseksualistów, jak wiele, wiele innych rzeczy. Musimy walczyć, jeśli chcemy, żeby kiedykolwiek Europa wyglądała inaczej. Musimy walczyć, jeżeli nie chcemy, żeby bezprawie się utwierdzało. I oczywiście, słuchajcie, pierwszym sposobem walki w naszej sytuacji, czyli w krajach demokratycznych, są instrumenty polityczne, są zaangażowanie, jest zaangażowanie. Nie? Jeśli jesteśmy przeciwko aborcji, wspierajmy ludzi, którzy są przeciwko aborcji. Jeżeli jesteśmy przeciwko tyranii politycznej poprawności, wspierajmy ludzi, którzy są przeciwko. Jeśli chcemy, aby nasz kraj na forum międzynarodowym wstawiał się za prześladowanymi chrześcijanami, wspierajmy ludzi, którym ta sprawa nie jest obojętna. Druga rzecz. Jest takie bardzo ciekawe sformułowanie, które bardzo mi się osobiście podoba, jak opór w drobnej monecie. Jeśli chcemy skutecznie opierać się bezprawiu, nie możemy czekać, aż to bezprawie urośnie. Hitlera można było dużo łatwiej zatrzymać, gdyby ktoś to chciał zrobić w 1933 roku. Tak? Dużo trudniej było go zatrzymać w 1939. Powinniśmy reagować zdecydowanie i mocno na każde naruszenie praw. Powinniśmy zdecydowanie i mocno reagować na każde bezprawie, żeby pokazać tym, którzy rządzą, że nie są bezkarni. Żeby pokazać, że ktoś patrzy im na ręce. Słuchajcie, w tym genialni są w tego typu działalności chrześcijanie amerykańscy. Oni mają całą sieć organizacji, które organizują akcje mailowe. Jeżeli któryś z polityków ogłosi jakiś projekt sprzeczny z biblijną moralnością, jego skrzynka pocztowa jest zasypywana tysiącami, dziesiątkami tysięcy maili. Ci ludzie czują cały czas oddech wyborców na karku. Oni czują, że ktoś patrzy i ktoś ich za chwilę przy najbliższych wyborach rozliczy z tego, co robią. Polscy politycy takiego oddechu nie czują, ponieważ polscy wyborcy są bierni. Polscy wyborcy po prostu narzekają, a przed wyborami stwierdzają, że nie ma na kogo głosować, więc na wybory nie idę. I efekt jest taki, że rządzą nami tak naprawdę dobrze zorganizowane mniejszości. Bierzmy przykład w tym względzie z amerykańskich chrześcijan. Niekiedy jest tak, że ta walka z bezprawiem zaczyna przybierać dużo bardziej drastyczne formy. Protesty przed amerykańskimi klinikami aborcyjnymi zamieniają się niekiedy w otwarte wojny zwolenników i przeciwników aborcji. Tu słuchajcie, dochodzimy do bardzo ważnego i trudnego moralnego dylematu. Jak daleko w tej walce możemy się posunąć? W Stanach są organizacje, które wysadzają w powietrze kliniki aborcyjne, co oczywiście trudno pochwalać. Natomiast powiem tak, argumentacja, jaką ci ludzie używają w obronie tego, co robią, jest mocna. Pytanie, czy potępilibyśmy żołnierzy AK, którzy likwidowali najbardziej zbrodniczych funkcjonariuszy SS? Jeśli nie, to pytanie, czy potępiamy w takim razie człowieka, który zastrzelił aborcjonistę mającego na sumieniu kilkanaście tysięcy dzieci? To są trudne pytania. To nie są pytania jednoznaczne. Moim zdaniem, dopóki żyjemy w kraju, w którym możemy walczyć metodami politycznymi, należy przedkładać metody polityczne nad każde inne. Sytuacja żołnierzy Armii Krajowej o tyle różniła się od bojowników antyaborcyjnych, że nie mogli się zorganizować i przegłosować Hitlera. Tak? Nie mogli usunąć go w sposób demokratyczny. Polityków, którzy nami rządzą, możemy usunąć w sposób demokratyczny. I to jest chyba dzisiaj jedyny, moim zdaniem, argument, który rozstrzyga i przesądza, że nie powinniśmy iść drogą wysadzania klinik aborcyjnych, ale raczej drogą politycznego, społecznego zaangażowania. Bardzo ważna rzecz, którą chciałbym też powiedzieć w kontekście Dietricha Bonhoeffera, to jest to, że reakcja na bezprawie to nie tylko konfrontowanie władzy Słowem Bożym, ale to też, i to było bardzo wyraźnie widać właśnie w życiu Bonhoeffera, konfrontowanie skorumpowanego kościoła. Wrogami Bonhoeffera była nie tylko władza faszystowska, ale wrogiem Bonhoeffera był Kościół Rzeszy. Skorumpowany kościół, który poszedł za Hitlerem. Jeśli chcemy się przeciwstawiać bezprawiu, to czasami dochodzi do momentu, w którym musimy pewnym ludziom powiedzieć, nie jesteście już Kościołem Chrystusa. Jeśli słyszymy o kościołach błogosławiących pary homoseksualne i robiących tym podobne rzeczy, musimy im powiedzieć, nie jesteście już. Straciliście legitymację do tego, by być Kościołem Jezusa Chrystusa. Reasumując, najgorsza jest obojętność. Jeżeli jesteśmy obojętni wobec bezprawia, stajemy się w pewnym sensie wspólnikami bezprawia. Bóg to widzi i osądzi. Co do tego, Salomon nie zostawia nam wątpliwości. Ten, który bada serca, widzi wszystko. Nie możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: nie wiedziałem o tym, co się wokół mnie dzieje. Pamiętajmy o tym, że cała historia jest areną zmagań dwóch królestw. W taki sposób przedstawiał ją święty Augustyn. Nie? Państwo Boże i państwo ludzkie. Królestwo światła i królestwo ciemności. Człowiek obojętny na bezprawie, chcąc nie chcąc, staje po ciemnej stronie mocy. Nic więcej nie trzeba, aby zło zatriumfowało. Wystarczy, że będziemy obojętni wobec bezprawia. Na marginesie, słuchajcie, pojawia się jeszcze jedna rzecz. Obojętny Kościół rodzi obojętne reakcje. Kościół, który nie ma zdania, albo nie ma odwagi, by wygłosić swoje zdanie, staje się takim, nie chcę użyć zbyt mocnych słów, ale takim klubem sympatycznych eunuchów. A? Wszyscy nas lubią, jesteśmy mili, sympatyczni. Nie o to chodzi w naszym powołaniu. Kiedy przeczytamy o pierwszych chrześcijanach, jakie budzili reakcje, to widzimy, że pierwsi chrześcijanie byli uważani za niebezpiecznych. 5 rozdział, 13 werset Dziejów Apostolskich. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. A więc zobaczcie, ludzie postronni się trochę bali chrześcijan. Szanowali ich, ale uważali ich za jakichś radykałów. Nie? Uważali ich za ludzi, przed którymi należy czuć respekt. To nie jest obraz takiego klubu miłych, sympatycznych facetów, do których warto przyjść na kawę. Nie? Kościół obojętny będzie rodził obojętne reakcje. Kościół, który jest zdecydowany w swoim świadectwie, będzie budził jednoznaczne reakcje. To znaczy ludzie pójdą za nami albo będą nas opluwać. Ale słuchajcie, to jest droga, którą szedł Chrystus. Nie? Zobaczcie, jakie reakcje budził Chrystus. Chrystus zawsze budził u swoich słuchaczy reakcje jednoznaczne. Podsumowując. Czyny niezaistniałe powodują katastrofalny brak następstw. Jeśli będziemy bierni, obojętni wobec bezprawia, jeśli zabraknie tego, co winniśmy zrobić, będziemy oglądać katastrofalny brak następstw tego działania, którego nie podjęliśmy. Będziemy patrzeć, jak na naszych oczach bezprawie się umacnia i utwierdza, i jak świat wyznacza nam jako Kościołowi coraz bardziej ciasną kruchtę, w której powinniśmy się zamknąć i z której nie powinniśmy wychodzić na światło dzienne. Amen.